Gotowi na duchowy pokarm? Gotowi, aby posłuchać coś o Jezusie? Aby znów coś świeżego z Jezusem przeżyć? Czy wierzymy, że zawsze Bóg ma coś dobrego dla nas? Że ten duchowy pokarm, ta duchowa strawa jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym dla nas. Musimy głosić Ewangelię, musimy głosić Boże Słowo. Pan Jezus powiedział, że to Słowo jest chlebem, którego potrzebujemy dla duszy naszej. Kochani, jest wiele pomysłów na życie. Można mieć swoją własną koncepcję, jak moje życie będzie wyglądać. Co będzie w nim najważniejsze? Jakie chciałbym osiągnąć cele? Co jest priorytetem? Jak przeżyję to życie, które mam? Ja przypomnę, że mamy tylko jedno. Zgodzicie się ze mną? Że mamy tylko jedno życie i musimy zadbać o to, by go przeżyć dobrze, bo Bóg jest dobry i chce, abyśmy nasze życie przeżyli dobrze. Dzisiaj użyję pewnych wzorców, które pozostawił nam jeden z większych apostołów Nowego Testamentu, bo apostoł Paweł jest szczególną postacią. To szczególny człowiek. On miał niesamowite spotkanie z Jezusem. Miał zetknięcie się z Bogiem w niesamowity sposób, w tak mocny, tak głęboki, tak olśniewający, tak dramatyczny, że nawet na moment stracił wzrok. Bibliści powiadają, że później skutkiem tego zetknięcia z tym blaskiem i chwałą majestatu Bożego już nigdy nie powrócił do normalnego wzroku. Czasami musiał ktoś pomagać mu pisać listy. Tak, tak czytamy w Bożym Słowie. Może to był właśnie ten cierń w jego ciele. Nie znamy dokładnie. Ja mam zamiar zapytać w niebie apostoła Pawła. Pawle, powiedz mi, co było tym cierniem, który miałeś w swoim ciele i o który tak prosiłeś, aby Pan usunął, a on pozostał. Może kiedyś to odkryjemy. Może nie ma to dla nas aż tak wielkiego znaczenia dzisiaj, ale ma znaczenie przykład życia apostoła Pawła. On przeżył tak niesamowite spotkanie z Jezusem, że Jezus stał się dla niego wszystkim. On mówi, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. A więc wszystko, co robił, jak żył, wszystko, czego pragnął, było oparte na Chrystusie, przez Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. On mówi, że mógłby polegać na tym, co osiągnął po ludzku. Będę mówił dziś o takim jedynym, najlepszym sposobie na życie. Bo jest wiele różnych koncepcji, jest wiele różnych pomysłów, jak przeżyć to życie, które mamy. I apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, pozwolę sobie dziś przeczytać troszkę dłuższy fragment, od 4 wiersza, pisze o tym, że mógłby się chlubić, mógłby polegać na tym, co osiągnął po ludzku. Jego osiągnięcia były niesamowite. Musimy pamiętać, że apostoł Paweł mówi o tym w kontekście swojej kultury, swojego zawodu, który wykonywał, w czasie, w którym żył i funkcjonował, w czasie, w którym osiągnął te rzeczy, a więc może jego określenia niewiele nam mówią, ale w tamtych czasach miały ogromne znaczenie. To była wysoka pozycja w społeczeństwie. Być w tamtejszych czasach, w tym rejonie, w Izraelu, faryzeuszem, to była wysoka pozycja w społeczeństwie. Nie tylko polityczna, ale przede wszystkim kapłańska. Wysoka pozycja. On mówi o sobie, że został obrzezany według zwyczaju 8 dnia po urodzeniu. A więc był typowym Izraelitą, Żydem. Jestem z urodzenia Izraelitą, wiersz 5 nam o tym mówi. Pochodzę z pokolenia Benjamina, ze szczególnego pokolenia. Jestem Hebrajczykiem z czystej rasy hebrajskiej. Gdy zaś chodzi o mój stosunek do prawa, niech wystarczy to, że byłem faryzeuszem, prawdopodobnie powodowany, przepraszam, religijnym zapałem, stałem się prześladowcą Kościoła. I to mnie poruszyło bardzo. A w przestrzeganiu prawa nikt nie mógł mi nic zarzucić. Bardzo ciekawe. Był niesamowicie wierny literze prawa. I 7 werset. Lecz wszystko to tak kiedyś cenne dla mnie. Każdy z nas ma coś w naszym życiu, co było, może jest cenne. Apostoł Paweł mówi, wszystko to, co kiedyś cenne dla mnie, było cenne dla mnie, teraz ze względu na Chrystusa zapisuję na stratę. Schodzi to na drugi plan. Zresztą wszystko inne również w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Jezusa Chrystusa Pana, Pana mego, uważam za stratę. Zobaczcie, co jest Jego największą pasją. Dla Chrystusa wyzbyłem się dobrowolnie wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość jaką. Bardzo mocno, dobitnie to określa. Nie większą niż zwykłe odpady. Cenię sobie jedynie to, bym mógł pozyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim całkowicie. I wcale już nie twierdzę, że sam dostąpiłem usprawiedliwienia wskutek dokonywania pewnych uczynków nakazanych przez prawo, lecz jestem przekonany, że sprawiedliwość, jaką posiadam, otrzymałem od Boga dzięki wierze w Chrystusa. Tu jest źródło prawdziwego naszego życia. Sprawiedliwości takiej udziela Bóg każdemu, kto wierzy. Także nam, którzy wierzymy. Tak więc pragnę, czego pragnie ponad wszystko Paweł. Apostoł Paweł mówi teraz, więc pragnę usilnie poznać Chrystusa. Pamiętajmy, że apostoł Paweł, gdy pisał ten tekst, miał już wiele lat życia w Kościele za sobą. Założył wiele wspólnot kościołów po drodze. By zrozumieć moc Jego zmartwychwstania. Chciałbym powiedzieć tak. To powinno być naszą modlitwą i pasją. Nie mówmy nigdy, że zrozumieliśmy i poznaliśmy, bo to jest przejaw naszej pychy. Potrzebujemy sami zrozumieć i poznać moc Jego zmartwychwstania. Jeśli apostoł Paweł o tym mówi, jeśli On to ciągle chce odkrywać, to tym bardziej my powinniśmy przyjąć taką postawę. Mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie w Jego śmierci. Mieć nadzieję powrotu z martwych do życia. Wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem przedmiot moich pragnień i że już jestem doskonały, lecz nie przestaję zdążać naprzód. Piękna postawa. Ciągle iść. Iść w stronę Jezusa. Jak mi się przypominają te stare piosenki z młodości mojej. Ciągle iść w stronę słońca. Tak? Podśpiewywałem sobie kiedyś. A dzisiaj mogę powiedzieć, aby ciągle iść, dążyć, iść naprzód, by mógł pochwycić wreszcie to, do czego zmierzam. Aby pewnego dnia mógł stanąć przed Panem, wpaść w Jego ramiona i mógł usłyszeć, jak szepcze do mojego ucha: dobry bój bojowałeś, wiarę zachowałeś, wejdź do odpocznienia mego, zasiądź obok mnie na tronie, przyjmij teraz tą wieczną nagrodę, którą Ci daję. I to było pragnieniem apostoła Pawła, by mógł pochwycić wreszcie to, do czego zmierza. Bo sam już zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Nie, bracia, wcale nie myślę, że ja osobiście już osiągnąłem cel mojego życia. Nie. Ja też muszę tak mówić. Apostoł Paweł tak mówił. Nie jestem mądrzejszy ani większy od niego. Staram się bardziej usilnie o jedno. Nie myśląc już o tym, co za mną. Skupiam całą uwagę na tym, co przede mną. Zdążam wytrwale naprzód ku wyznaczonej mecie, po nagrodę, którą według obietnicy Boga mam otrzymać na wysokościach przez Jezusa Chrystusa. Piękne słowa. Poruszony tymi słowami. Kilka myśli chcę dzisiaj wam zostawić. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Mówię z perspektywy duszpasterza, pastora zboru, sam dbając o siebie, bo to nie zwalnia mnie z tego, abym także dążył i zmierzał do celu, który ma Bóg dla mojego życia. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie w kościele, ludzie wierzący, ludzie, którzy decydują się iść za Jezusem, są w stanie osiągnąć w swoim życiu o wiele więcej niż inni. Dlaczego tak jest? Dlaczego niektórym udaje się wycisnąć z życia te błogosławieństwa, korzyści, które daje Bóg? Jaki jest klucz do życia na maksa z Jezusem Chrystusem? Jaki jest klucz? Dlaczego tak jest, że jedni potrafią, jedni są wytrwali, jedni są gotowi, a inni nie potrafią, innym brakuje sił, nie umieją się z pewnymi rzeczami uporać? Dlaczego? Apostoł Paweł z pewnością był jedną z takich osób. Był niesamowicie wykształcony. Doświadczył niesamowitego spotkania z Jezusem pod Damaszkiem. Napisał wiele bestsellerów. No bo wszystkie jego listy to bestsellery. To są dzieła, które są czytane we prawie wszystkich językach na całym świecie. On jest ich autorem. Inspirowany Duchem Świętym. Założył co najmniej kilka kościołów. Władał kilkoma językami. Niesamowity człowiek. Myślę zatem, że śmiało można powiedzieć, iż był to człowiek, który mógł i starał się żyć na maksa, ale on żył na maksa, mówię tym językiem młodzieżowym dzisiaj, z Jezusem Chrystusem. To był jego cel. Żył na maksa z Jezusem. I ten podany fragment z listu do Filipian odkrywa przed nami niektóre powody czy sekrety, dla których tak właśnie było. Ja takie trzy chcę wam dziś podać z tego tekstu, dlatego pozwoliłem sobie ten cały tekst przeczytać. To jest propozycja wynikająca z życia apostoła Pawła. Nie oczekuj zwrotu kosztów, tak bym to nazwał, lub apostoł Paweł nigdy nie myślał, kiedy poszedł za Jezusem, kiedy stał się jego pasjonatem, kiedy poszedł i żył na maksę z Jezusem, nigdy nie myślał, co ja będę z tego miał. To wynika z tego tekstu. Apostoł Paweł mówi, powtórzę werset 7, lecz wszystko to, tak kiedyś cenne dla mnie, teraz ze względu na Chrystusa zapisuję na straty. Niesamowita postawa. Tak to rozwinę. Wiele sklepów obiecuje, że jeśli zakupiony u nich produkt nie spełni naszych oczekiwań, to są prawa konsumenta, to pieniądze zostaną nam zwrócone. Mówię wiele sklepów, bo nie wszystkie w Polsce. Na Zachodzie wszystkie. U nas jeszcze nie bardzo umieją się z tym pogodzić, że muszą zwrócić pieniądze, kiedy coś mi nie pasuje. Jeśli na przykład koszula nie leży jak powinna lub na przykład nowy czajnik przecieka, to możemy go zwrócić, tak? A oni zwrócą nam pieniądze, które za to wydaliśmy. I teraz, apostoł Paweł powinien po ludzku pomyśleć teraz, kiedy inwestuję wszystko w kogoś, kogo spotkałem pod Damaszkiem, to co ja będę z tego miał? A jeśli nie będzie to, czego oczekuję, co ja bym chciał, czy ja mam możliwość zwrotu i otrzymania z powrotem tego, co straciłem? Bardzo ciekawe spojrzenie. Bardzo ciekawe spojrzenie. Apostoł Paweł postanowił, że zainwestuje w Jezusa Chrystusa wszystko, co ma. Ja byłem pod wrażeniem w tym tygodniu tego tekstu. Zainwestował w Jezusa Chrystusa wszystko, co ma. Inaczej mówiąc, na jedną szalę położył wszelkie swoje prawa, umiejętności, karierę, którą rozpoczął jako faryzeusz, oraz całe poczucie godności wynikające z wysokiego pochodzenia i wykształcenia, które miał. To jest w tym tekście powiedziane, że to wszystko uznał za nicość, za szkodę, za coś bezwartościowego. Nie jest to nawoływanie do tego, by nie dbać o wykształcenie. Chciałbym, abyśmy dobrze rozumieli to przesłanie. To nie jest nawoływanie do prostactwa, do laictwa, do jakiejś pozycji, miejsca poniżenia, bycia nikim w społeczeństwie, pośród którego żyjemy. Nie o to chodzi. Chodzi o postawę serca. Chodzi o nastawienie do Chrystusa. On widział, co zyskał w Chrystusie. Dobrowolnie postanowił, że uzna to na straty, to wszystko, co posiadał, uzna to za nic, jako drugorzędne, wartość numer 2, 3, 4, 5, nie mające znaczenia, bo wiedział, co zyskuje, kiedy Jezus staje się jego Panem i nie myślał o tym, co ja będę z tego miał. Chrystus był jego celem, on był jego życiem, wystarczało mu, że ma Jezusa. To jest postawa, która wprowadza nas w życie z Nim, gdzie później korzystamy z wszystkich dobrodziejstw, które mamy w Jezusie. Z łaski On nam to daje, ale nie nastawiamy się na życie z Jezusem tylko po to, by mieć to, co On chce dać i uczynić, gdy mam potrzeby. Naszym celem jest Chrystus. On jest naszą myślą, On jest naszą pasją, On jest naszym życiem, a wszystko inne wraz z Chrystusem jest nam dodane. Szukajcie pierw Królestwa Bożego, a inne rzeczy da wam Bóg wraz z Nim. Jezus jest naszym centrum. Gdybyśmy zapytali Ezawa, albo Gehazego, albo Samsona, albo Judasza, czy byli zadowoleni z umowy czy transakcji, której dokonali, okazałoby się, że liczyli na zwrot kosztów. Wszyscy wymienieni przeze mnie ludzie z Biblii popełnili pewne błędy. Pamiętacie Gehazego? Kiedy zobaczył, co stało się z Naamanem, kiedy zobaczył, że trąd, a to straszna choroba, która pokrywała całe jego ciało, nagle zniknął z jego ciała, Gehazy pomyślał sobie, mogę coś z tego mieć, to jest dobry interes, to jest dobry sposób na zarobienie kasy. I poszedł do Naamana i mówi, słuchaj, przywiozłeś złoto, podarunki, srebro, pieniądze i obiecałeś, że to dasz za uzdrowienie. Słuchaj, oto jestem gotowy to przyjąć. Wyczuł, że może coś zarobić. Kiedy Samson ulegał urokowi Dalili, chciał zaspokoić swoje pożądliwości. One go zgubiły. To był wielki błąd. Judasz był człowiekiem pełnym zazdrości, był pazerny, był zachłanny, chciał mieć więcej. Biblia mówi, że nawet wspólną sakiewkę apostolską okradał. To tak, jakby ktoś okradał konto kościelne. Zabierał pieniądze dla siebie. To robił Judasz. O tym mówi Biblia. Skłonności ludzkie nie mają granic. Pamiętajmy, że Judasz chodził z Jezusem. Że chodził blisko Niego. Że widział cuda, które czynił. Ezaw był gotowy sprzedać prawo pierworodnego syna po to tylko, by napełnić zupą swój żołądek. Zobaczcie, jak człowiek może popaść w zakłanność samolubną dla samego siebie, szukając satysfakcji, zapominając o wszystkim. Natomiast Paweł zainwestował wszystko, nie oczekując zwrotu poniesionych kosztów. Zapłacił wysoką cenę w społeczeństwie, w stanowisku, które posiadał, w miejscu, w którym żył. Zapłacił wielką cenę. Wystarczało mu, że poznał Jezusa i że miał z Nim relację. To było dla niego najważniejsze. Zapisałem sobie tutaj takie słowa. Każdy z nas potrzebuje czegoś się chwycić. Taka jest natura ludzka. Czegoś, co nie przeminie w przyszłości. Czegoś, co nie zostanie zniszczone przez śmierć. Co nie jest zależne od ekonomii, od polityki czy sytuacji gospodarczej. I dziś możemy. Mamy taką wiedzę i mamy takie prawo, że Jezus i tylko On jest naszą odpowiedzią. On jest niezniszczalny. Żadna bomba nie wysadzi go w powietrze. Żaden ogień nie spali. Żadne tornado go nie porwie. Żadne trzęsienie ziemi go nie wzruszy. A diabeł i cała moc piekła wobec niego są bezsilni. To jest Jezus. On jest taki sam. Nawet w najgłębszym kryzysie, który przeżywam, możesz na nim polegać, nawet w największym niebezpieczeństwie, w najtrudniejszej walce, jaka jest toczona w twoim życiu. Jezus jest godny zaufania i zainwestowania wszystkiego, co mamy. Nie musisz ciągle się martwić, co będziesz z tego miał. Jezus wie, czego najbardziej potrzebuje. On wie, o co zabiegam. On wie, co jest mi potrzebne. On mnie nigdy, nigdy nie zawiedzie. Po drugie, apostoł Paweł wyznaje w tym tekście, że niczego nie żałuje. Niczego nie żałuje. To jest bardzo ważna myśl. 13 werset. Nie myśląc już o tym, co za mną, a więc był pewien etap życia, który minął. Za. Wstecz. Skupiam całą uwagę na tym, co przede mną. I teraz. Tak tutaj sobie zapisałem. Są tacy ludzie, którzy żyją według pewnych zasad. I wiecie, jak te zasady brzmią? Mówię to z doświadczenia, ze słyszenia. Ach, gdybym tylko... Na przykład, gdybym tylko ukończył te studia i nie zawalił sobie w młodości. Słyszeliście takie zdania? Młodzi ludzie dziś nie myślą o tym, kiedy mówimy o tym, ucz się. Już nie mówię, że mówimy to naszym dzieciom, mówimy to wszyscy naszym dzieciom, tak, rodzice? Słuchaj, ucz się, bo to jest ważne. Dzisiejsze czasy wymagają tego. Nie możesz tego lekceważyć, bo po prostu będzie ciężko, bo pracy nie znajdziesz, bo nie osiągniesz nic w życiu. I lekceważymy to, ale później mija czas, tak? Konfrontujemy się z rzeczywistością i wtedy słyszy się, och, gdybym tylko się uczył i ukończył te studia i nie zawalił sobie tak życia. Słyszeliście takie słowa? Ja słyszałem wiele razy. Młodzi nie słyszeli, bo oni słyszą tylko pozytywy, także na razie wszystko takie kolorowe jest w ich życiu. Albo gdybym wtedy zainwestował dobrze pieniądze. Był taki czas, nie? Gdybym to wykorzystał, ten moment, gdybym zainwestował, gdybym wtedy to przewidział. Nieprawdaż? Albo gdybym ożenił się z inną osobą. Gdybym ożenił się tylko z inną osobą, gdyby tylko ktoś... podjął taką czy inną decyzję. Ciągle ludzie czegoś żałują. Ciągle żałujemy. Prawda jest taka, że tak naprawdę we wielu przypadkach nie możemy już nic zrobić. Że to jest przeszłość. Że nie ma się co zadręczać. To nic nie pomoże. To nic nam nie da. Kiedy będziemy ciągle żałować, ciągle patrzeć wstecz, ciągle rozwodzić się nad naszą przeszłością. Wiecie, że apostoł Paweł o tym mówi. tak naprawdę nie można ruszyć do przodu, ciągle patrząc do tyłu. No, próbujcie iść do przodu i patrzeć do tyłu. To jest dramat wielu chrześcijan. Ciągle patrzą wstecz i chcą iść do przodu. Dlatego ciągle się potykają, przewracają. Bo jakże iść do przodu, patrząc wstecz? To, co jest za nami, minęło. To jest trudne, ale spotkanie z Jezusem, Bóg i Jego życie, Chrystus w naszym życiu, pomaga nam to, co osiągnął apostoł Paweł. Jeśli apostoł Paweł był w stanie, to i my jesteśmy. On miał za sobą wiele różnych przeżyć. Powiem tak. Apostoł Paweł, my dziś znamy jego historię. Odnosił zwycięstwa, ale doznawał także również porażki. Cieszył się akceptacją wielu ludzi, lecz znaleźli się tacy, którzy go odrzucili. Doświadczył błogosławieństwa, jak i przeciwności losu. Nie pozwolił jednak na to, by te wydarzenia przysłoniły mu teraźniejszość i nakładały limit na to, co może i co pragnie osiągnąć w przyszłości. To była jego postawa. Jeśli chcemy żyć na maksa z Jezusem, musimy zdobyć się na to, by unieść się ponad to, co jest, i iść naprzód. Wstać z miejsca bezradności. Ruszyć do przodu. Uchwycić się tego imienia, które jest nam dane z nieba, które jest kochane przez miliony ludzi tu na ziemi, a przed którym drży całe piekło. To imię brzmi Jezus. Kochani, uświadommy sobie, że miliony ludzi kocha Jezusa. Że to nie jest garstka wierzących w Jastrzębiu. To są miliony ludzi na ziemi, które kochają Jezusa. We wszystkich narodach. W narodach, gdzie jest ciężko. Gdzie jest dramatycznie. Czytacie ostatnie informacje? Młoda dziewczyna, matka w ciąży, skazana na karę śmierci w Sudanie za to, że stała się chrześcijanką przez powieszenie. Świat bije na alarm, żeby tego nie robić, a sąd ją skazał, rodzina ją skazała na karę śmierci w Sudanie za to, że przyjęła Jezusa, że stała się chrześcijanką, jest w ciąży, już bardzo zaawansowanej ciąży. Zdjęcia pokazują, że wygląda jak Lucy. Wyobraźcie sobie, że teraz taka dziewczyna jest skazana na karę śmierci przez powieszenie. Miliony ludzi zaufały Jezusowi. Nie czekając na to, co będą z tego mieli. Nie czekając za to, co to im da. Po prostu zaufali Jezusowi, bo Go pokochali z całego serca. Pokochali Go całym swoim życiem. Tak więc apostoł Paweł dlatego głośno pisze i do nas dziś mówi. Tak więc pragnę bardziej Go poznać, mówi apostoł Paweł. Powiem wam takie zdanie, które bardzo przeżywam teraz w ostatnim czasie. Apostoł Paweł bardziej niż na obranym celu koncentrował się na osobie. I powiem to jeszcze raz. Dla apostoła Pawła wszystkie rzeczy zewnętrzne nie miały znaczenia. On koncentrował się na osobie. Biada Kościołowi, jeśli zacznie się skupiać na różnego rodzaju innych rzeczach prócz Jezusa. Jak inne rzeczy staną się ich celem, ich pasją, ich finansami, ich wszystkim. Jezus jest naszym głównym celem. Jezus jest naszym życiem. W późniejszym czasie napisał: wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. Nasza wiara to posłuchajcie, to nie są jedynie przekonania czy nasza tożsamość denominacyjna. Niech nas Bóg zachowa. Nasza wiara, powiem jeszcze raz, to nie są nasze przekonania czy tożsamość denominacyjna, ale nasza wiara to Chrystus, to Jezus. Nie staramy się żyć zgodnie z listą praw i zasad, lecz idziemy za Jezusem. On jest naszym wzorem. Chrześcijaństwo to nie filozofia, to osoba, to Jezus. Apostoł Paweł był pewien, komu zawierzył swoje życie. Wierzył w niepodważalność boskości Jezusa. Od momentu, gdy spotkał zmartwychwstałego na drodze do Damaszku, już nigdy nie zachwiał się w wierze. I to jest nasze przeznaczenie. Ktoś powiedział, że największe niebezpieczeństwo dla Kościoła wcale nie znajduje się na zewnątrz, lecz w środku. Co to za niebezpieczeństwo? Obojętność? Apatia? Skupianie uwagi na czymś innym niż na głowie? Bo Jezus jest głową Kościoła? Powoduje to erozję wiary, pozbawia Kościół jego mocy, życia, pasji, entuzjazmu, radości. Apostoł Paweł powiedział: Jezus jest moim życiem, jest moim celem. I ostatnia myśl. Bogu należy się wszelka chwała. Bogu należy się wszelka chwała. Czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, rozdziale, który poprzedza tenże trzeci, od 9 wersetu. Apostoł Paweł mówi: dlatego też Bóg wielce go wywyższył, i tu jest mowa o Jezusie, i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Nie ma tutaj o niczym innym mowy, jak o wywyższaniu i uwielbianiu, adorowaniu, wychwalaniu Jezusa, wyznawaniu naszymi ustami. To jest najwyższe imię. Jest godne najwyższej chwały. Jest to pewne, że na dźwięk tego imienia zegnie się wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Tego dnia nie będzie już wątpliwości, niepewności, powątpiewania co do tego, że Jezus jest Panem wszystkiego. W niebiańskiej rzeczywistości, wśród aniołów, w ziemskiej rzeczywistości, wśród nas ludzi, pod ziemią, w przenośni, w miejscu, gdzie egzystują demony, moce piekła, wszelkie kolana się zegną i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. My możemy to czynić już dzisiaj. Jaki przywilej, jaki zaszczyt. Wyobraźcie sobie to. Krocie aniołów zjednoczą swój głos i zadeklarują, że On jest Panem. I każde ludzkie stworzenie, które miało w sobie dech życia, uczyni to samo. Uczyni to samo. Nadchodzi dzień, gdy każdy demon z piekła, każdy upadły anioł, łącznie z Lucyferem, ugnie swoje kolana i uzna: Jezus jest Panem. Co to będzie za dzień? Co to będzie za chwila? Co to będzie za chwała cudownego świętowania i aklamacji, jednomyślnego uznania, że Jezus otrzymuje najwyższą chwałę? Jako chrześcijanie my już możemy rozpocząć to świętowanie. Halleluja. Już teraz, poprzez nieustanne składanie Bogu ofiary pochwalnej. To jest nasza powinność. To jest nasze życie. Ofiary pochwalnej to jest owocu warg naszych, które wyznają w uwielbieniu Jego imię. Ktoś powiedział takie zdanie: naszą postawę powinna cechować wdzięczność, a naszym ulubionym zajęciem powinno być dziękczynienie. Jeszcze raz przeczytam. Nasza postawa powinna cechować się wdzięcznością, a naszym ulubionym zajęciem powinno być dziękczynienie. Zróbmy sobie taki test. Ile czasu w ciągu dnia spędzamy na tym, by podziękować Bogu, by adorować Jezusa? Badajmy to w przyszłym tygodniu, dobrze? Sprawdźmy to. A ile czasu poświęcamy na podziwianie pogody, stworzenia, rzeczy, ludzi, ubrań, czegokolwiek, Ileż to, czasami śledzę Facebooka, ileż to pasji wylewają ludzie, określając swoje zauroczenie rzeczami. Jakże pięknie opisują to, co ich fascynuje. Moje pytanie, oczywiście nie, możemy lubić kwiaty, mamy prawo, ma się prawo nam podobać jakiś ciuch, czy jakaś rzecz, nie ma w tym nic złego, ale moje pytanie jest, czy ponad tym wszystkim w moim życiu przewyższa adoracja, wdzięczność i dziękczynienie dla Jezusa? Czy ja poza tym poświęcam więcej czasu? Wdzięczność to odwzajemnienie się za to wszystko, co otrzymaliśmy, co mamy w Jezusie. Zaczynamy tonąć w bagnie i chorujemy na brak zadowolenia z życia, gdy marudzimy z powodu tego, co nas spotyka. Różne rzeczy nas spotykają. I my po prostu mamy to w sobie, że wtedy marudzimy nad tym, co nas spotyka w życiu, zapominając dziękować za to, co posiadamy. Jakby to odwrócić? Oczywiście, że spotykają nas trudne rzeczy. Ja też czasami nie mogę spać po nocach. Ale kiedy nie śpię, to staram się dziękować Bogu za to, co mam. Ja wiem, że nie mam wszystkiego i nie jestem tu po to, aby liczyć na zyski. Nie jestem tu po to, aby Chrystus teraz zaspokoił wszystkie moje zachcianki. Jestem tu po to, abym Jego adorował i abym cieszył się z tego, że jest moim Panem, a wszystko inne, czego potrzebuję, będę w Nim miał. W Jezusie Chrystusie. A tymczasem tworzymy chrześcijaństwo, w którym jesteśmy jak małe dzieci, które ciągle coś chcą. Daj, 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 daj. Moje, 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 moje. Chcę, 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 chcę. Ciągle chcemy, ciągle daj. Chrystus jest naszym centrum. Oczywiście, że Bóg da. O, chwała Mu za to, że On da, czego potrzebujemy. Ja powiem Wam, powiem Ci, przyjacielu, bracie, siostro, że czasami nawet nie musimy o to mocno zabiegać, bo nim pojawi się modlitwa na naszych ustach, Bóg już wie, czego potrzebujemy. A my ciągle żebrzemy u Pana Boga, jakby On był jakimś tyranem, który nie chce nam dać tego, czego potrzebujemy. Rozkoszujmy się Jezusem. Nie tońmy w tym bagnie niezadowolenia i marudzenia z powodu tego, czego nie mamy, ale bądźmy wdzięczni za to, co już posiadamy, co dał nam Chrystus. Daniel jest dla nas doskonałym przykładem. Ktoś powiedział, czuł już przysłowiowy stryczek na swojej szyi. I wiedział, że zostało mu już tylko kilka godzin do wykonania egzekucji. Ale nie narzekał. Dlaczego nie narzekał? No wyobraźcie sobie, że jesteście skazani na karę śmierci. Że za chwilę piec albo głodne lwy, takie wtedy były wyroki. No jest szansa na przeżycie, jeśli lwy będą na diecie. Albo przeszły na wegetarianizm, ale są głodne. I tak naprawdę po ludzku nie ma żadnej szansy. Nie ma żadnej szansy. Chcemy się wczuć w tę sytuację. I Daniel nie narzeka. Nie ma ani jednego słowa narzekania. Wręcz przeciwnie. W księdze Daniela 2:23 czytamy: Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo dałeś mi mądrość i moc. Nie marudził nad tym, co go spotyka. Nie tonął w bagnie narzekania nad sytuacją, w której jest. Ale zaczął dziękować za to, co Bóg mu dał. Mądrość i moc. Amen. Był wdzięczny za to, czym go Bóg obdarował. I to powodowało, że stał się silny. Że gdy go niesiono, czy go prowadzono do lwiej jamy, on wiedział, komu zawierzył. Był jak apostoł Paweł, który mówi, ja wiem, komu zawierzył. Wiem, że Jezus jest moim życiem. Nawet jeśli utną mi głowę, to wiem, że Jezus jest moim Panem. I ja żył, wiecznie będę. Amen. Taki był apostoł Paweł. I ten przykład nam zostawił. Jego będę naśladował? Nie maruderów i tych, którzy próbują mi wmówić to czy owo. Będę mu dziękował za to, co mam. Nie mam wszystkiego? Nie jestem doskonale już wyposażony? Mogę mieć wiele braków? Nie osiągnąłem jeszcze wszystkiego? Apostoł Paweł mówi, Wiele nie mam, wiele nie posiadam, zmierzam dopiero do pewnych rzeczy, patrzę w przyszłość, chcę dojść tam, gdzie Bóg mnie prowadzi, ale moim centrum jest Jezus. Na Nim skupia moją uwagę. To jest najlepszy sposób na życie. Jeśli będziesz szukać innego, możesz. Każdy może. Do wolności jesteśmy powołani. Możesz szukać, możesz kombinować, możesz mieć swoje koncepcje na życie. Oczywiście, że możemy. Nikt nam tego nie zabroni. Ale pytanie jest, jaki jest najlepszy sposób na życie? Jak być prawdziwie szczęśliwym? Jak być prawdziwie spełnionym? A to spełnienie i tą prawdziwość daje jedynie Chrystus. Powstańmy na koniec. Panie, dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Ci, że mówisz do nas. Dziękuję Ci, że mówisz do mojego serca. Dziękuję Ci, że w tych dniach, ostatnich tygodniach szczególnie penetrujesz moje życie, jak nigdy wcześniej. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że też że kształtujesz mnie dalej, tak jak mnie powołałeś. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że możemy się uczyć, położyć na szali wszystko, co było, co jest za nami. Możemy popatrzeć Tobie w twarz i powiedzieć, Panie, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Jestem gotowy zapłacić cenę, jestem gotowy wyrzec się wszystkiego. Jestem gotowy wszystko stracić. Tak jak to uczynił apostoł Paweł. Dla Ciebie, Panie, wszystko uznać za szkodę, za bezwartościowe. Panie, dziękuję Ci, że Twój Duch Święty chce prowadzić nas i Kościół. Dziękujemy Ci, Panie, że mówisz do nas. Dziękuję Ci, Panie, że nam przypominasz. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy tutaj po to, by liczyć koszty, co z tego będziemy mieli, ale jesteśmy tutaj po to, by podążać za Tobą, by być Twoimi naśladowcami, bez względu na cenę, którą przyjdzie nam zapłacić, bez względu na wyrzeczenia, które będziemy musieli złożyć. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy tutaj, jak apostoł Paweł, którzy mówią, nie żałuję. Nie żałuję, żem poszedł, Panie, za Tobą, gdy powołałeś mnie. Nie żałuję, Panie, i żałował nie będę. I dziękujemy Ci, Panie, że mówisz do nas, aby było więcej wdzięczności w nas. Abyśmy nie tonęli w bagnie marudzenia i narzekania za to, czego nie mamy. Ale abyśmy dziękowali Tobie, wywyższali Ciebie za to, co mamy, co nam dałeś, czym nas ubłogosławiłeś, Panie. Dziękujemy Ci, że uczysz nas tego, że uczysz nas, Kościół, Panie, Twojego działania. Panie, dziękujemy Ci, że chcesz, aby Twój Kościół byli to ludzie szczęśliwi bez względu na okoliczności. Dziękujemy Ci, że okoliczności nie kształtują naszego szczęścia, ale to Ty jesteś naszym szczęściem. To Ty jesteś naszą radością. To Ty jesteś naszym życiem. I gdy mam Jezusa, mam wszystko. Gdy mam Jezusa, mam wszystko. Dziękuję Ci za to, Panie, że mogę Ciebie mieć. Że mogę Ciebie posiadać. Że mogę się w Tobie rozkochiwać. Że mogę za Tobą podążać. Pomóż mi, Panie, abym nie błądził. Pomóż mi, Panie, abym patrzył w przód, przed siebie, tam, gdzie Ty jesteś. Abym patrzył na Ciebie, który idzie przede mną. Nie patrzył wstecz. Panie, dziękujemy Ci. Jeśli ktokolwiek dziś chce Jezusowi powiedzieć, Panie, ja chcę, żeby tak było w moim życiu. Panie, ja bez względu na wszystko chcę, abyś Ty był, Panie, na pierwszym miejscu w moim życiu. Jak apostoł Paweł. Chcę położyć na szali. Chcę także powiedzieć, Panie, nie liczę, co będę z tego miał. Panie, nie żałuję. Panie, godzien jesteś chwały. Godzien jesteś uwielbienia, bez względu na wszystko. Jest ciężko, nie jest tak, jak bym chciał. Nie mam tego, co bym chciała. Nie posiadam tego, co bym chciał posiadać. Ale, Panie, dziękuję Ci za to, co mi dałeś. Dziękuję Ci za to, co mam. Dziękuję Ci, że jestem zdrowy. Dziękuję Ci, że mam się w co ubrać. Dziękuję Ci, że mam pracę. Dziękuję Ci, że mam rodzinę. Dziękuję Ci, Panie, że mam pieniądze, żeby kupić jedzenie. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co Ty uczyniłeś, co mi dałeś. Dziękuję Ci, że poznałem Ciebie, że dałeś mi mądrość, że obdarzyłeś mnie mocą Ducha Świętego. Chcemy być jak Daniel przez chwilę. Chcemy powiedzieć, Panie, bez względu na to, co się dzieje, Ty jesteś godzien chwały, Ty tak wiele mi dałeś. Ty jesteś godzien uwielbienia. Wznieśmy nasze ręce. Jeśli tego pragniesz, podnieś swoje ręce i powiedz, Panie, ja chcę żyć dla Ciebie. Dziękuję Ci, że mi o tym przypominasz dzisiaj, Duchu Święty. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz nam dziś o Jezusie, bo Jezus jest centrum Kościoła. Nie różnego rodzaju filozofie i mądrości, ale Jezus jest centrum Kościoła. Panie, jeśli na Tobie będziemy skupieni, wszystko inne będzie nam dodane. Panie, dziękujemy Ci, że możemy za Tobą iść. biec, że możemy się Ciebie uchwycić, mocno możemy się złapać. Panie, jak w tym proroczym obrazie Księgi Izajasza, gdzie złapały się te niewiasty jednego mężczyzny, jego szaty. Panie, my chcemy się tak złapać Ciebie, chcemy złapać się tak Jezusa, jako oblubienica, jako Kościół, chcemy złapać się Jezusa, aby chwycić się Twoje szaty i abyś, Panie, nas ciągnął za sobą, abyś nas prowadził, abyś był przed nami, a my wpatrzeni w Ciebie, tak, Panie, wpatrzeni w bóstwo, w Boga, wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, chcemy podążać za Tobą. Pomóż nam w tym. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Jezus. Kochany Kościele, bracia i siostry, zboże Pańskie, chcielibyśmy w tym tygodniu naprawdę być wdzięcznymi. Wyrażajmy wdzięczność Jezusowi. Chcemy kontrolować się w każdym dniu naszego życia, ile dziękczynienia, ile wdzięczności jest dla Pana. Uwielbiajmy Jezusa, bądźmy wdzięczni. Niech Bóg błogosławi ten tydzień, niech Bóg błogosławi miejsca pracy, szkoły, niech błogosławi Pan, niech będzie obecny w naszych domach, niech w naszych domach spoczywa Boża chwała, Boża obecność, bo On jest tam, gdzie są Jego dzieci. Niech Bóg Wam błogosławi. Stańcie z Bogiem, Kościele.